wczoraj ekspoze ministra spraw zagranicznych, pierwszy od roku 2019 Zbigniew Rau, mimo że pełni swój urząd już prawie 3 lata, to po raz pierwszy przedstawiał założenia polskiej dyplomacji. No i faktycznie wystąpienie i debata odbiło się szerokim echem w polskiej debacie publicznej. Tej debacie także przyglądał się nasz gość, dr Beata Górka-Winter, ekspertka do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry państwu.
No to jakie wrażenie na pani zrobił minister Rau?
Trzeba przyznać, że jest to jedno z najlepiej przygotowanych expose, które pojawiły się w ostatnich latach. Ja akurat miałam przyjemność obserwować, ale także nawet współuczestniczyć czasem w pisaniu tego typu dokumentów jako ekspert z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który zawsze czynnie uczestniczy w przygotowaniu tego typu dokumentów, więc muszę przyznać, że jest to bardzo dobrze, szeroko, może nawet miejscami zbyt za szeroko narysowany obraz tego, jakie są zamiary polskiej polityki zagranicznej, ale także polskiej polityki bezpieczeństwa w najbliższych latach. Jest to głównie perspektywa krótko- i średnioterminowa. Wiemy, że dzisiaj nie jest łatwo planować daleko w przyszłość ze względu na bardzo dynamicznie zmieniające się uwarunkowania sytuacji międzynarodowej. Natomiast minister nie pozostawia wiele wątpliwości i wiele takich miejsc niejasnych, tak, które można by było różnie interpretować. Jest to bardzo klarownie wyłażona linia, której no, obecny rząd zamierza się trzymać w najbliższym czasie. Zobaczymy, czy kolejny, tak? Zobaczymy, jak będzie po wyborach, no ale przynajmniej na ten moment ta wizja zarysowana jest, no muszę powiedzieć, całkiem niezła. Dobrze opisuje minister sytuację międzynarodową, bardzo właściwie określa kontekst naszej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i niestety tym kontekstem dzisiaj jest wojna, brutalna wojna, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, co zasadniczo może nie tyle zmienia kurs polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ponieważ akurat w tym regionie i tutaj nasze rządy tak dostrzegały te zagrożenia ze strony wschodu, ze strony polityki imperialnej, polityki rosyjskiej, więc dla nas może ten kontekst nie jest aż tak bardzo zaskakujące, natomiast no, zdecydowanie czynnikiem nowym jest intensywność, to, że w ogóle wojna się rozgrywa, intensywność tych działań i ogromna siła rosyjskiej ekspansji, która i to w tym expose jest bardzo klarownie i mocno powiedziane, powinna zostać zatrzymana i Polska będzie na pewno, jak wynika z tekstu dokumentu, jednym z państw, które sprawy ukraińskiej i kwestii rosyjskiego imperializmu nie odpuści. Jest wręcz zaznaczone i tak naprawdę podkreślone dość mocno, że nasze stosunki z wieloma państwami będą dzisiaj w najbliższym czasie oglądane poprzez pryzmat tego, jak te państwa zachowują się, tak, jakie stanowisko prezentują wobec wojny w Ukrainie, gdyż wygrana Ukrainy i porażka Rosji leży w żywotnym naszym interesie, w interesie naszego bezpieczeństwa, dlatego polska polityka zagraniczna, nie możemy sobie w niej pozwolić na tolerowanie czy przymykanie oka na postawę tych państw, które w sposób mniej lub bardziej bezpośredni Rosję wspierają. I tutaj w tym kontekście są wspomniane i Węgry, jest wspomniany Iran, z którym przecież łączą nas bilateralnie bardzo dobre stosunki obiektywnie. I to jest właśnie strasznie ciekawy, że polska tradycja stosunków z Iranem, bardzo zresztą długa i całkiem chlubna, tak, karta, ale tutaj, jeśli chodzi o kwestie wojny w Ukrainie, kwestie dostarczania uzbrojenia Rosji przez Iran, zostały bardzo wyraźnie napiętnowane w tym exposé, także nie pozostawiamy żadnej wątpliwości, że nie będziemy, że obserwujemy te państwa, z którymi obiektywnie, bilateralnie mamy stosunki całkiem poprawne, natomiast ich postawa wobec wojny w Ukrainie nie jest taka, jakiej oczekujemy, i jest sprzeczna z polskim interesem bezpieczeństwa w związku z tym. Także tekst bardzo dobrze też zarysowuje całe to przemówienie. Bardzo szeroki kontekst polskiej polityki zagranicznej. Okazuje się, że te regiony, które może do tej pory nie tyle były pomijane, ile bardzo trudno było de facto nakreślić, jakie interesy mamy, czy to w Azji, czy to w państwach Afryki, nasze relacje z Indiami. Tutaj w tym przemówieniu nie mamy dużo wątpliwości co do tego, jak interpretować, jakie interesy będziemy realizować z państwami również poza Unią Europejską, poza NATO, i mamy zdecydowanie ambicje co do tego, by mieć dobre relacje i występować także na forach, które może tradycyjnie nie są obiektami naszego zainteresowania, ale jednak w ostatnich latach polityce zagranicznej zyskały na znaczeniu. Oczywiście najwięcej miejsca poświęcił minister omówieniu naszej polityki w Unii Europejskiej, naszej polityki w NATO. Zaznaczył, i zresztą bardzo słusznie, rolę Polski w procesie adaptacji strategicznej sojuszu, zmiany koncepcji obrony terytorium traktatowego, i nakreślił cały ten wysiłek, jaki polska dyplomacja włożyła w to, by NATO rzeczywiście bardzo przyspieszyło proces adaptacji do tej drastycznej zmiany właśnie, jaką jest wojna w Ukrainie. I tutaj zdecydowanie członkostwo NATO, oczywiście również stosunki dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi, wzmacnianie amerykańskiej obecności, amerykańskich żołnierzy, amerykańskich instalacji wojskowych, tutaj już też bilateralnie, chociaż w koordynacji z sojuszem, ponieważ nigdy nie dzieje się to w oderwaniu od tego, co robi NATO, więc zawsze ten proces jest skoordynowany. Więc tutaj zdecydowanie nie ma tutaj jakiejś zasadniczej zmiany, tak? W poprzednich exposé również te trzy filary polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zawsze były wymieniane, czyli Unia Europejska, NATO i stosunki dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi. Minister omawia też nasze stosunki bilateralne z najważniejszymi partnerami europejskimi, a także pozaeuropejskimi. Nakreśla też bardzo ciekawą wizję, i tutaj może warto się przy tym na chwilę zatrzymać, naszych przyszłych stosunków z Ukrainą. Wiemy, że od jakiegoś czasu w debacie publicznej pojawia się temat tego, jak po wojnie mamy, jaki byłby pożądany stan stosunków polsko-ukraińskich, i tutaj zdecydowane powtórzenie tego, co już wiemy, tak, czyli tego, że Polska od lat aktywnie zabiega o to, by Ukraina stała się w jakiejś perspektywie członkiem zarówno Unii Europejskiej, jak i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście, nie wdając się w dłuższe szczegóły, ten proces w obydwu organizacjach, bo tutaj panuje trochę takie może niezrozumienie, jak długo rzeczywiście, biorąc pod uwagę poziom zniszczenia Ukrainy w tej chwili, tak, jak długo ten proces akcesyjny może trwać, już nie mówiąc o tym, że mogą go znowuż niestety powstrzymać pewne czynniki polityczne, postawa państw, niektórych państw zachodnich, które niechętne są takiemu rozwiązaniu. Mimo mimo tego, że Ukraińcy bardzo brawurowo, tak, dzielnie i z ogromnym poświęceniem walczą przeciwko Rosjanom, ich integracja obecnie ze strukturami natowskimi też nie będzie procesem ani krótkim, ani łatwym. I tutaj w zależności od rodzaju sprawy, tak, ta integracja, osiąganie poziomu interoperacyjności sił ukraińskich z natowskimi, wdrożenie tych wszystkich procedur. Tutaj analitycy wojskowi szacują nawet od 5 do 10 lat, tak, więc też trzeba mieć świadomość, że nie jest to proces jakoś, który możemy uznawać za, który się odbędzie błyskawicznie czy automatycznie, w ogóle przy założeniu, że będzie zgoda wszystkich członków sojuszu, a o to, jak wiemy, będzie prawdopodobnie najtrudniej. Wiemy, ile miesięcy trwało przyjęcie Finlandii do NATO. Szwecja nadal w sojuszu nie jest, więc tutaj te weta państw, które mają swój ogląd i prowadzą realizują swoje interesy przede wszystkim, te kwestie zdecydowanie mogą zahamować. Niemniej jednak Polska na pewno nie zejdzie z drogi. Wątpię, że nawet w przypadku ewentualnej zmiany politycznej akurat ta kwestia ulegnie jakiejś zmianie. Polska na pewno będzie wspierać Ukrainę w integracji z tymi dwoma strukturami. I tutaj, co ciekawe, minister powiedział, że właściwie warto zastanawiać się i wielu analityków już w tej debacie publicznej zabrało głos na ten temat, czy powinniśmy poprzestać, tak, na traktowaniu Ukrainy jako ewentualnego przyszłego partnera, czy powinniśmy dążyć wręcz do jakiejś ściślejszej integracji. I tutaj różne modele są wymieniane, tak, wskazywane są państwa północne, wskazywany jest Benelux, więc można się zastanawiać, tak, czy w przyszłości właśnie kapitalizując to zbliżenie polsko-ukraińskie i oczywiście po zamknięciu pewnych trudnych kwestii historycznych, o których przecież też minister wspomniał, że należy je rozwiązać, bo to jest taki warunek sine qua non, który powinien zostać spełniony, żebyśmy mogli dalej rozmawiać o jakiejś głębszej integracji pomiędzy dwoma państwami. Minister wspomniał o odtworzeniu Unii Polsko-Ukraińskiej. Tutaj akurat w tym miejscu exposé zostawił niestety ogromne pole interpretacyjne. Ja skłaniam się ku takiej tezie, że myślimy, tak, czy jest jakaś debata na temat ewentualnej konfederacji, czyli związku dwóch suwerennych państw, które decydują się prowadzić w pewnych obszarach polityki, po prostu mieć wspólny kurs, tak, i nadawać ton debacie. No, są oczywiście argumenty za. Wiadomo, że Ukraina ma swoje relacje i swoje wpływy, choćby na przykład w państwach Afryki, gdzie eksportuje zboże, gdzie wiele państw przecież wiemy, że zależy od ukraińskich dostaw, więc tutaj te wpływy można by było skapitalizować, zwłaszcza, że w expose pojawia się wyraźne wspomnienie właśnie o tym, że nasza obecność w Afryce będzie wzmacniana, wymieniono państwa, tak, zauważono kraje Afryki subsaharyjskiej, które też są dla nas ważne. Jest tam wiele państw, które umacnia się politycznie, rośnie także gospodarczo, wskaźniki gospodarcze są całkiem obiecujące, więc też nie ma powodu, byśmy tego regionu nie dostrzegali, zwłaszcza w kontekście tego, że Rosja w Afryce rozpycha się coraz mocniej, wypychając zresztą Francuzów, więc tutaj nasze dostrzeżenie, tak, tego regionu wydaje się naprawdę bardzo istotne. Kolejnym takim krajem, na który zdecydowanie powinniśmy wpływać, używając wszelkich instrumentów, jakie mamy w swoim repertuarze, tatuaże, no to są Indie, które wiemy, że zajmują dosyć dwuznaczną postawę, dystansując się generalnie od tej wojny, uważając ją za wojnę lokalną, wojnę w kręgach słowiańskich, tak, co Hindusów jakby nie bardzo interesuje. Natomiast no, zdecydowanie postawa Indii, która nie jest na tyle powiedziałabym mocna, tak? I ja nie słyszę jakiegoś nawoływania i presji ze strony Indii na Rosję, a ta presja ze strony tak ogromnego liczebnie też państwa, tak? I zajmującego już poważną pozycję na arenie międzynarodowej bardzo by się przydała. Więc mamy, i tak jak mówię, to jest temat do rozwinięcia, do szerszej dyskusji. Jakie korzyści możemy mieć z takiej właśnie ewentualnie, nazwijmy to umownie, konfederacji. Jakie mogą być ewentualne straty czy koszty, bo może nawet nie straty, ile koszty, bo wiemy, że jednak w następnych latach, nawet gdyby wojna skończyła się jutro, na co niespecjalnie są widoki, to jednak Ukraina będzie potrzebowała ogromnego finansowania przede wszystkim i priorytetem będzie odbudowa państwa, odbudowa zniszczonej infrastruktury, powrót żołnierzy, tak, do normalnego życia, co też nie bywa łatwe, biorąc pod uwagę, jak bardzo oni są straumatyzowani i generalnie przestawienie się tej mentalności społecznej z czasów wojny na czas pokoju. Wszystkie badania nad państwami postkonfliktowymi pokazują, że to nie są procesy, które odbywają się w ciągu kilku miesięcy. Na to potrzeba lat, na wyleczenie ran. Potrzeba naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu to zajmuje. Więc jest pytanie, czy to jest też rzeczywiście ten moment, który sprzyja właśnie odtwarzaniu takiej Unii. No, tak jak mówię, tutaj pozostawiono duże pole interpretacyjne.
To jeszcze na koniec, panie doktor, zapytałbym się o ten element Unii Europejskiej, bo ta część ekspozy wzbudziła pewne kontrowersje.
Jeśli chodzi o Unię Europejską, to ja nie widzę tutaj, aż szczerze mówiąc, aż takich dużych kontrowersji. Minister chwali Unię, w ekspozy chwali Unię co do tego, za to, że wspólnie z NATO, wspólnie z innymi też organizacjami, chociaż Unia, przypomnijmy tutaj, mało się o tym mówi i dość spycha się to na dalszy plan, ale Unia pozostaje naprawdę jedną z najważniejszych organizacji w przesłabości ONZ, który jest widoczny i oczywisty w tej wojnie. Unia pozostaje akurat jedną z najważniejszych organizacji, która, że tak powiem, dociska Rosję, tak? Wprowadzane kolejne pakiety sankcji i tutaj jeszcze wspólnie, tak? Wspólny front ze Stanami Zjednoczonymi powoduje, że właściwie jeśli chodzi o te kwestie właśnie gospodarcze, ograniczania czy zawieszania różnego rodzaju handlu, tak? Przepływu osobowego, czyli tych wszystkich, że tak to nazwę, benefitów, z których Rosja korzystała w ciągu ostatnich dekad i które też były dla niej bardzo korzystne pod względem finansowym, handlowym, gospodarczym. Dzisiaj, gdyby nie te sankcje unijne, które zdecydowanie mimo jakichś tam oczywiście pomniejszych dyskusji zupełnie nieistotnych rzeczy, jak czy taki rodzaj dóbr, czy luksusowe, czy sprzedajemy znowu wódkę, tak? Pojawiła się ostatnio tego typu kwestia. Oprócz takich zupełnie pomniejszych detali, nie ulega wątpliwości, że to Unia jest dzisiaj liderem dociskania Rosji, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. I jeżeli dzisiejszy standing finansowy rosyjski jest tak zły, jak pokazują to dane, no to zdecydowanie jest to zwycięstwo Unii Europejskiej, którą jakby zawsze gdzieś tam jednak patrzymy na tą organizację jako nadą, która niewiele może. To nie jest prawda i właśnie wojna w Ukrainie wyraźnie to pokazuje. Natomiast jeśli chodzi oczywiście o kwestie wewnętrzne, no to nie jest tajemnicą, że mamy swoje problemy, tak, w ramach Unii i tutaj, zwłaszcza w kontekście właśnie wojny w Ukrainie i blokowania funduszy, które miałaby Polska powinna dostać, ja się nie dziwię, można czuć takie rozgoryczenie, ponieważ jako państwo, które jest jednym z państw najaktywniej zaangażowanych we wsparcie Ukrainy, a w niektórych dziedzinach pozostajemy liderem, no taka postawa instytucji europejskich no może rzeczywiście budzić rozczarowanie i tutaj jest dość, znaczy nie jest niczym zaskakującym, że pojawiła się ta kwestia w exposé.
Powiedziała doktor Beata Górka-Winter, ekspert do spraw polityki bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.